Odyseja wyborcza.
11.13, drodzy Państwo, a teraz już mamy połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem, pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Pozdrawiam z Brukseli.
I my także pozdrawiamy. No właśnie, jutro odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej, na którym politycy będą debatować o wysokich cenach energii. No to jak wygląda z tą reformą systemu ETS, które państwa się wykruszają i czy w ogóle mamy realne narzędzia i jest szansa, aby skorygować ten kurs, ten zielony kurs i ten podatek ETS?
Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Nie dalej jak wczoraj na Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego znowu rozmawialiśmy o upadku kolejnych firm w Unii Europejskiej. Tym razem rozmawialiśmy o upadku dwóch firm belgijskich z obszaru przemysłu czy hutniczego i meblarskiego oraz o jednej firmie austriackiej z obszaru przemysłu motoryzacyjnego. Te firmy upadły stosunkowo niedawno, wyciągają teraz rękę po pieniądze do budżetu Unii Europejskiej na szkolenia, ale to jest tylko przypadek ostatniego tygodnia. Takich sytuacji jest coraz więcej w Unii Europejskiej. Nawet w uzasadnieniu do upadku tej firmy austriackiej, motoryzacyjnej, jest napisane, że koszty energii są tak duże w Unii Europejskiej, że nie da się dłużej pracować i oni przenoszą, uwaga, swoją działalność do Chin i do Indii. To jest w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. Więc jeśli Komisja Europejska nie widzi tego, jeśli pani von der Leyen czy Donald Tusk będą mówić, że ETS jest świetnym, genialnym rozwiązaniem i my się z tego nie wycofamy, to muszę powiedzieć tak, że dopadnie ich rzeczywistość. Ona już ich dopada, ta rzeczywistość, bo każdego miesiąca w tej chwili w Niemczech, na zachodzie Europy upadają firmy. Upadają te firmy, które nie dają sobie rady po prostu z wysokimi cenami energii. A jak są wysokie ceny energii, to te firmy są niekonkurencyjne, ich produkty są droższe, no i Chińczycy i Amerykanie po prostu wygrywają. Wracając do pani pytania, czy to się uda zrobić jutro. Powiem tak, pewnie jakieś pozory czy jakieś pozorne ruchy nastąpią, no ale nie chodzi tu o pozorne ruchy. Jeśli mamy mówić o poważnym projekcie Unii Europejskiej, jeśli mamy mówić o tym, że Unia ma zachować swoją konkurencyjność względem Chin czy Stanów, to muszą być radykalne zmiany w systemie ETS. Trzeba po prostu wyjść z tego systemu, albo go zawiesić, albo spowodować takie decyzje, które natychmiast obniżą ceny energii w Unii Europejskiej. W innym wypadku będziemy w kwietniu, w maju i w następnych miesiącach rozpatrywali kolejne upadki firm i będziemy mówić o tysiącach bezrobotnych. Tu jest komunikat w uzasadnieniu do firm belgijskich, które upadły, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy w samej Belgii straciło pracę 45 tysięcy pracowników z powodów upadku firm, a te upadki są wynikiem wysokich cen energii. Więc potrzeba chwili, to potrzebą chwili jest w tej chwili właśnie zawieszenie tego systemu i poważne rozmowy o zmianach w tym systemie, który powoduje drożyznę energetyczną. Zobaczymy, co jutro powiedzą. Na razie Donald Tusk i pani von der Leyen idą zaparte, że wielkich zmian nie będzie. Natomiast przedsiębiorców nie interesują pozorne zmiany. Nie interesują zmiany, które tylko będą pewnego rodzaju dekoracjami. Jeśli Unia gospodarczo ma konkurować, rywalizować ze światem tym rozwiniętym, to po prostu muszą być poważne zmiany w tym systemie.
No właśnie, ale to powiedzmy w takim razie trochę konkretów, bo mamy z jednej strony propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, no bo to, że Unia Europejska zlikwiduje ten ETS, czy mocno skoryguje kurs, no to my chyba tutaj za bardzo się nie łudzimy. To znaczy, no najprawdopodobniej to się nie wydarzy ani jutro, ani w najbliższym czasie, bo widzimy, jakie są reakcje nawet przecież na Niemcy, prawda, które jasno już deklarują, że jest potrzeba i one czują i gospodarka potrzebę wycofania się częściowo z tego ETS-u. Spotkała się z mocną odpowiedzią i z taką krytyką ze strony Komisji Europejskiej, więc raczej to się nie wydarzy. Pytanie, jakie mamy narzędzia w ogóle i co proponuje prezydent Karol Nawrocki, a co też proponuje Donald Tusk, który mówi, że też wysyła twardy manifest do Brukseli i niejako widzi tutaj potrzeby zmian.
Donald Tusk nic nie zrobi. Jego wypowiedzi są przeważnie bardzo rozmijające się z prawdą, żeby użyć jak najdelikatniejszego sformułowania. Co można zrobić? No, proszę Państwa, trzeba popatrzeć prawdzie w oczy. Jeśli na przykład w 2024 roku polscy przedsiębiorcy, którzy produkują ciepło albo energię elektryczną, wydali 20 miliardów złotych na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, bo produkują tą energię, czy to ciepło z węgla albo z gazu, no to jest to informacja bardzo istotna z punktu widzenia przepływów gospodarczych. Jeśli w 2025 roku było 35 miliardów wydatków przedsiębiorców na ten cel, no to popatrzmy, czy można uprościć ten system, bo z jednej strony przedsiębiorcy zapłacili te 35 miliardów, polscy przedsiębiorcy, na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, z drugiej strony tę emisję wypuścili, czy doszło do tej emisji, oni zapłacili tylko za to, że emitują. No, oczywiście budżet państwa, te pieniądze ma, które są po sprzedaży, bo budżety państw, poszczególnych państw Unii Europejskiej zyskują te pieniądze, które płacą przedsiębiorcy. Czy nie można tego uprościć? Po co jest nam ta giełda? Po co cały system? Czy na przykład nie można by było porozumieć się między rządem a firmami w Polsce, żeby te odpłatności były na przykład o 50% mniejsze, ale żeby nie szły przez ten dyktat giełdowy, bo te uprawnienia są także przedmiotem obrotu na giełdach, więc jest co najmniej kilka rozwiązań, które można dobrze przy okrągłym stole, nazwijmy to, czy w Unii Europejskiej, czy w gremiach gospodarczych wydyskutować i jakby spowodować lepsze warunki funkcjonowania firm. To jest początek drogi, ponieważ na taką skalę, jak w tej chwili, mówię tu o sygnałach, które płyną ze Słowacji, z Czech, z Niemiec, z Polski, jak chodzi o te od środowisk gospodarczych, na taką skalę nigdy nie było lepszej możliwości zmiany tego systemu niż obecnie. Jeśli jutro Unia Europejska, Komisja Europejska to przemilczy, to znaczy, że nie chce nic zmieniać, to znaczy, że nie chce silnej gospodarki. Resztę zostawiam ekspertom, ale tak jak jest, dalej być nie może, a owoce tego systemu są bardzo kwaśne dla przemysłu europejskiego.
To jeszcze dopytam, jak z perspektywy Brukseli jest relacjonowany cały spór wokół tej pożyczki, wokół programu SAFE. Czy Komisja Europejska przyjęła do wiadomości, że no nie ma tutaj jakby prawnego umocowania, aby jakoś wdrażać całą tą, aby dać Polsce tę dużą pożyczkę 200 miliardów złotych? Jak to jest komentowane z perspektywy Brukseli?
Tak, to myślę, że tu nie ma aż takiego wielkiego zachwytu nad całym tym sejfem w obszarze polityków Unii Europejskiej. Wielu polityków coraz bardziej się zastanawia nad tym, co wymyślono i po co ma być ten sejf i dlaczego są tak, po pierwsze, ogromne kwoty, po drugie, jest duża niewiadoma, jak chodzi o odsetki związane z udzieleniem tego kredytu poszczególnych krajów. No, popłynęły też informacje, że takie kraje jak Szwecja czy Niemcy w ogóle nie chcą skorzystać z tego systemu, więc nie ma tu jakiegoś jednoznacznego zachwytu, jak genialnym rozwiązaniem jest sejf. On jest tylko w ustach pana Donalda Tuska, który najprawdopodobniej chce przykryć wszystkie niedostatki finansowe związane z funkcjonowaniem budżetu państwa polskiego i ten kredyt jest mu potrzebny do bieżącego użycia w innym obszarze, ponieważ w tej chwili za te pieniądze, nawet gdybyśmy jutro dostali te pieniądze, to czołgi nie stoją, ani samoloty, ani amunicja nie leży na półce, ani czołgi nie stoją na tych półkach, tylko trzeba dokonać pewnych zamówień, strategicznych zamówień i to w większości w obszarze Unii Europejskiej, dlatego że bardzo niechętnie te pieniądze Unia chce wydawać na przykład na zakupy w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie i w Korei to jest prawie wykluczone. Można jeszcze kupować czy używać tych pieniędzy na zakupy broni w Wielkiej Brytanii, ale to też jest dosyć mocno dyskutowane, ponieważ cały wszechświat jest tak pomyślany, żeby stworzyć pewnego rodzaju system autarkiczny, samowystarczalny. Będziemy kupować u siebie broń i dzięki temu, mówią, wzmocnimy własny potencjał obronny. Tylko jak zapytamy się, jakiego rodzaju te nowe technologie technologie są w Unii Europejskiej, to odpowiedź jest prosta. No nie ma. Najnowsze technologie wojenne są w Stanach i w Korei Południowej. W Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. I jeśli by tak mówiono, że kupujemy, bo rzeczywiście Putin jest coraz groźniejszy i musimy się dozbroić, bo jesteśmy jako Unia Europejska rozbrojeni, to byłoby większe zrozumienie. Natomiast dylematów jest coraz więcej pytań, coraz więcej, a w obszarze politycznym, jak mówię, zachwytu wielkiego nad tym nie ma, nie słyszę. Są próby oczywiście ośmieszania prezydenta Nawrockiego, a to tylko próby, a ośmieszają się ci, którzy nie analizują dokładnie kosztów związanych z sejfem, z kolejną pożyczką. Natomiast sam problem pożyczek, takich jak na te wszystkie krajowe plany odbudowy, jak pożyczka dla Ukrainy, jak pożyczka na sejf, jest straszliwie krytykowany na posiedzeniach Komisji Budżetowej i politycy różnych grup politycznych już mówią stop. Dokąd Unia może się zadłużać? Kto będzie spłacał te wszystkie długi, które zostały już zaciągnięte? Więc tutaj sytuacja jest w miarę jasna. Opowieść o tym, że będzie dobrze, bo bierzemy następne kredyty, no tutaj nie znajduje zrozumienia i jakiejś wielkiej akceptacji wśród polityków, z wyłączeniem tych, którzy doprowadzili Unię Europejską do tego kryzysu, a tą osobą jest pani von der Leyen i jej ekipa, no, która bierze te długi, proponuje następne i obiecuje lepszą przyszłość Unii Europejskiej. Ale realizm gospodarczy zaczyna dominować i nie ma tutaj wielkiego poklasku dla takich rozwiązań.
Realizm gospodarczy, tak jest, jest coraz bardziej popularny, bo też i drożyzna zagląda po kieszeniach przeciętnych obywateli państw europejskich. To też powoduje pewien bunt. Tylko pytanie, czy to wystarczy. Panie pośle, to na zakończenie niech pan radzi słuchaczom Radia Wnet, jaką ma pan pogodę w Brukseli?
Piękna pogoda słoneczna jest tutaj w Brukseli. No, oczywiście pogoda to jedno, a realia gospodarcze to drugie. Zajmujemy się bardzo kłopotliwymi sytuacjami w tej chwili, bo obserwujemy naprawdę upadek ważnego projektu, jakim była Unia Europejska, dobrego projektu, który w tej chwili jest marnowany na naszych oczach, a te długi upadki firm i te wyciąganie ręki po pieniądze dla tych upadających firm, ten wzrost bezrobocia, no to wszystko jakby powoli osłabia Unię Europejską, albo nawet bym powiedział gwałtownie osłabia Unię Europejską i martwimy się o to, czy ten projekt w ogóle ma realne możliwości przetrwania w tym bardzo, bardzo konkurencyjnym i wojennym w tej chwili świecie.
No właśnie, to prawda. To prawda, bo tych konfliktów jest coraz więcej. My też oczywiście się im przyglądamy i relacjonujemy na antenie Radia Wnet, ale teraz na moment może weźmiemy chwilę oddechu od tych trudniejszych tematów. To jeszcze pana posła zapytam na zakończenie, czy pan lubi Edytę Górniak?
Tak, oczywiście. Bardzo lubię Edytę Górniak. W ogóle lubię świetną polską, dobrą muzykę, piękne głosy. No, jej przeboje to wiadomo, standard polski i polski eksport, a w ogóle muzyka, złagodzi obyczaje, zatem już słucham, co państwo teraz...
Dobrze, to ze specjalną dedykacją, to jest utwór, to jest motyw przewodni z bajki, z prawda Pocahontas, ale Edyta Górniak, jeden z najpiękniejszych głosów polskiej sceny muzycznej, a ja jeszcze tylko podziękuję, pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Wnet, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. A teraz słuchamy Edyta Górniak.